Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo, Ty za nami przemów słowo, Maryjo. Słowa tej dobrze nam znanej pieśni nabierają szczególnego znaczenia. Istotnie, od dawna, a więc od końca średniowiecza, Maryja w jasnogórskim obrazie czczona była jako Królowa Polski. Na przykład ksiądz Jan Długosz w połowie XV wieku nazywa ją Panią Świata i naszą. Dzisiejsza uroczystość jest zwieńczeniem wielowiekowego kultu i głębokiej czci Polaków względem Matki Bożej. Ustanowienie tej uroczystości wiąże się z inicjatywą świętego Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa. Popierał on aktywność Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, które powstało we Lwowie. Celem tego bractwa były specjalne modlitwy dziękczynne za opiekę Maryi nad Polską, odprawiane w sposób uroczysty w pierwszą niedzielę maja. To właśnie głównie na wniosek arcybiskupa Bilczewskiego papież Pius X w roku 1909 ustanowił święto Królowej Korony Polskiej dla diecezji lwowskiej i przemyskiej, polecając obchodzić je właśnie w pierwszą niedzielę maja. Kilka lat po odzyskaniu niepodległości w 1924 roku na wniosek Episkopatu Polski Święta Kongregacja Obrzędów przeniosła ten obchód na dzień 3 maja dla podkreślenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Rok później, a więc w 1925 roku, święto Matki Bożej Królowej Polski rozciągnięto na wszystkie diecezje polskie. Przez okres II wojny światowej i potem w dobie komunizmu publiczne obchodzenie święta Matki Bożej Królowej Polski było surowo zakazane i miało jedynie wymiar liturgiczny. Dopiero kilkanaście lat temu przywrócono mu charakter święta państwowego. Wiemy jednak, że dynamiczny rozwój kultu Matki Bożej Królowej Polski w jej częstochowskim wizerunku wiąże się z cudowną obroną Jasnej Góry w 1655 roku, pięknie opisaną przez Henryka Sienkiewicza w powieści Potop. Warto w tym miejscu przypomnieć pokrótce historyczne tło tamtych wydarzeń. Otóż za rządów króla Jana Kazimierza Polska przeżywała poważny kryzys. Najpierw wskutek nieustannych wojen z Rosją, Turcją i z kozakami, których wspierali Tatarzy, a także w wyniku wewnętrznego rozbicia i skłócenia, szczególnie wśród wyższych warstw społecznych. Przywilej tzw. złotej wolności, jaki wywalczyli sobie magnaci i szlachta, praktycznie uniemożliwił królowi sprawowanie władzy. Rozbiciu narodowemu sprzyjało przechodzenie na protestantyzm wielu spośród możnowładców. W takiej sytuacji doszło do napaści na Polskę doskonale wyszkolonej armii szwedzkiej, a okazję do tego dał m.in. Hieronim Radziejowski, który obrażony na polskiego władcę udał się do króla szwedzkiego, Karola X Gustawa, i niemal zaprosił go do zaopiekowania się Polską. Gdy wojska szwedzkie wkroczyły, bez żadnego oporu oddano im najpierw Wielkopolskę, a potem Litwę. Po klęsce wojsk polskich, które niebawem w większości także przeszły na stronę szwedzką, król Jan Kazimierz schronił się na Śląsku, wzywając naród do oporu. A Szwedzi po zajęciu Polski nałożyli bardzo wysokie podatki. Grabili i niszczyli niemal wszystko. Na szczęście wciąż niezdobytą twierdzą pozostawał klasztor Paulinów w Częstochowie, którego załoga liczyła 70 zakonników i 160 żołnierzy. Sądząc, że na Jasnej Górze przechowywane są wielkie skarby, wrogowie postanowili zdobyć klasztor. W tym celu ściągnęli kilka tysięcy żołnierzy i najcięższe armaty. Bohaterska obrona Jasnej Góry pod dowództwem ojca Augustyna Kordeckiego trwała 6 tygodni, co wyzwoliło w narodzie wiarę w zwycięstwo i zapał do walki. Pod koniec grudnia 1655 roku Szwedzi odstąpili od oblężenia, bojąc się, że mogą być okrążeni od tyłu przez chłopskie wojsko. Kilka miesięcy później cała południowa część Polski była już wolna od wroga. Wtedy właśnie powrócił do kraju król Jan Kazimierz i dnia 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej podczas mszy świętej celebrowanej przez nuncjusza papieskiego w Polsce Piotra Widoniego złożył uroczyste śluby, w których oddał swoje państwo w szczególną opiekę Matki Bożej. Nazwał ją Królową Polski. Dokonując tego wspaniałego gestu, zapewne wzorował się na wcześniejszych, podobnych aktach. Na przykład w 1512 roku gubernator hiszpański ogłosił Matkę Bożą szczególną patronką Florydy. A w roku 1638 król francuski Ludwik XIII osobiście i uroczyście ogłosił Matkę Bożą niepokalanie poczętą patronką Francji. Śluby Jana Kazimierza nie były jednak tylko prywatnym aktem jego maryjnej pobożności, ale były wyrazem uczuć i kultu całego narodu. Jeśli bowiem sięgniemy do naszej historii, to bez trudu znajdziemy bardzo wiele dowodów czci i miłości polskiego narodu do Matki Bożej. Oto już w połowie XIII wieku znana była pieśń Bogu Rodzica, która od chwili bitwy z Krzyżakami pod Grunwaldem stała się hymnem narodowym. Od początku chrześcijaństwa w Polsce powstawały liczne kościoły pod imieniem Maryi. Z późniejszych budowli wystarczy wspomnieć chociażby Kościół Mariacki w Krakowie czy perłę architektury renesansowej, jaką jest Kaplica Zygmuntowska w Wawelskiej Katedrze, kaplica ku czci Matki Bożej. Najbardziej okazałe kościoły dedykowane Maryi możemy podziwiać w całej Polsce, od Wiślicy i Sandomierza przez Lublin aż po Gdańsk, nie mówiąc o Wrocławiu, Lwowie czy Wilnie. Wszędzie tam powstawały bardzo dynamiczne bractwa różańcowe, do których zapisywali się polscy królowie, hetmani, magnaci, szlachta i prosty lud. Powszechnym zwyczajem polskiego rycerstwa było noszenie emblematów maryjnych na swoich zbrojach, zaś zdobyte na wrogach chorągwie i najcenniejsze łupy ofiarowywano do wspomnianych kościołów maryjnych. Szczególnie w tym względzie wyróżniał się w XVII wieku król Jan III Sobieski, który po zwycięstwie pod Wiedniem dla Jasnej Góry i innych sanktuariów maryjnych w Polsce ofiarował wojenne trofea. Wiele miast polskich ogłaszało Matkę Bożą swoją patronką, zaś pobożny lud swoje zwyczaje i rytmy życia na wsi zawsze wiązał z Maryją. Stąd mamy cenione do dziś obchody świąt Matki Bożej Kromnicznej, Matki Bożej Anielskiej czy Siewnej. W Wigilię poprzedzające święta Maryjne poszczono, a przy drogach, w zagrodach i po polach do dzisiaj gęsto rozsiane są Maryjne kapliczki, przed którymi do dziś, zwłaszcza w maju, ludzie gromadzą się wieczorami, aby śpiewać litanię loretańską lub odmawiać różaniec. Powszechnym zwyczajem jest nosić na piersiach medalik Matki Bożej, jak również umarłym wkładać do rąk różaniec. Z uwagi na cześć dla Maryi, Matki Jezusa, aż do końca XVI wieku nie nadawano kobietom tego imienia, a potem tylko nadawano imię Maryi, ale w formie zmienionej. Maria, a nie Maryja. Żaden naród na świecie, co Polska właśnie, nie ma tylu pieśni maryjnych. Na przykład na 50 pieśni, jakie spotykamy w wieku XV, aż 20 to pieśni do Matki Bożej. A cóż powiedzieć o literaturze i sztuce? Badacze polskiej kultury doliczyli się, że do roku 1902 powstało ponad 3,5 tysiąca różnego rodzaju pism o Matce Bożej. Natomiast tylko w minionym 20 stuleciu powstało około 40 tysięcy publikacji o tematyce maryjnej. Każdy bowiem liczący się pisarz, poeta, malarz czy muzyk ma w swoim dorobku dzieła ku czci Matki Bożej. Czas nie pozwala nam omówić bardziej szczegółowo bardzo licznych bractw i organizacji społecznych, które nosiły imię Maryi albo cieszyły się maryjnym patronatem. Dość wspomnieć, że pierwsze polskie męskie zgromadzenie zakonne założone przez ojca Stanisława Papczyńskiego, którego beatyfikacja nastąpi w tym roku we wrześniu w Licheniu, to Marianie. Swoją nazwą i charyzmatem nawiązują do Niepokalanej. Widzimy więc, że choć śluby Jana Kazimierza nadal nie są zrealizowane, podobnie jak jasnogórskie śluby narodu składane przez prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego z okazji tysiąclecia chrztu Polski, to jednak miłość Polaków do Matki Bożej, okazywana na tysiączne sposoby w naszej historii, potwierdzają niezbicie, że jest ona królową Polski, królową naszych serc.